Rozpoczął się nowy dzień, dwie minuty tego nowego dnia, a my ponownie witamy w naszym studio pana doktora Dariusza Kucharskiego, historyka z wykształcenia i też no, zamiłowanego w tematach takich historycznych, patriotycznych. Witamy ponownie. Panie doktorze, cieszymy się.
Szczęść Boże.
Pana obecności. Pozdrawiamy też żony, bo słyszałem, że słucha z natężeniem, prawda, i recenzuje trochę te rozmowy, więc...
No, ktoś musi recenzować w domu.
No właśnie. Więc zapraszamy już naszych słuchaczy pewnie za moment do dalej kontynuowania tej ciekawej rozmowy, żebyśmy weszli w ten właśnie klimat jeszcze tego XX wieku, tak bogatego wydarzenia historyczne i żeby właśnie może Państwo tak sami chcieli nam tutaj podpowiadać, jakie wydarzenia uważają za jasne, chwalebne, prawda, a jak za błogosławione w jakimś sensie, a jakie za ciemne, trudne, bolesne, no to już przymiotniki niech wystarczą. W każdym razie możemy powiedzieć, no były to ciekawe czasy, w których żyliśmy, tak. Ja się też cieszę, że mogłem przynajmniej 20 parę lat zaczerpnąć tego wieku, bo no był on, można powiedzieć, dla nas jednak łaskawszy niż dla dziadków naszych czy pradziadków, bo chodzi mi o początek, prawda, odzyskiwanie niepodległości, dwudziestolecie międzywojenne, czas wojny, no i to po wojnie komunistyczne. Tylko bym zapytał, panie dyrektorze, jedno pytanie. Teraz są te książki sławne, prawda, resortowe dzieci politycy, resortowe dzieci dziennikarze i tak dalej. No właśnie, jak to jest? No może to jest takie niewinne pytanie, no, ale dobre cechy są też z ojca na syna, prawda, przechodzą, ale okazuje się, że złe także, ciągotki pewne, no i pewne układy. Ja sam się zdziwiłem, że te życiorysy przechodzą na 3-4 pokolenia. No to jest czy pan właśnie się temu przyglądał bliżej?
Tak? Znaczy jest to normalne, jest to jakby naturalne, tak, że sposób myślenia rodziców, dziadków w pewnej ciągłości pokoleniowej no, przechodzi dalej. To też nie zawsze można ten znak równości postawić. Natomiast przy środowiskach komunistycznych trzeba powiedzieć, że było troszeczkę inaczej. To były środowiska, tak jak powiedziałem, o okresie międzywojennym, tutaj troszeczkę napomknąłem, że to były środowiska, osoby związane z komunistami, albo będący komunistami, tak się określający i przebywający w Związku Sowieckim bardzo często na szkoleniach, to były osoby, które były etatowymi agentami służb sowieckich, różnego typu, czy wojskowych, czy cywilnych. I funkcjonowali w okresie międzywojennym najczęściej w Polsce, gdy ulegali spaleniu, mówimy o polskich komunistach, spaleniu, wyjeżdżali do Związku Sowieckiego lub niektórzy jeszcze dalej wyjeżdżali na przykład na wojnę domową do Hiszpanii. Takich przypadków jest dużo.
Sierczewski, Walter, tak.
Tak, Mendel Kosoi, później znany jako generał Wacław Komar. To są tego przypadki, ale wcześniej był mordercą polskich obywateli, których mordował z ramienia i polecenia władz sowieckich w Polsce i musiał uciekać, bo był poszukiwany listem gończym. To są takie dokładne przypadki. I wiadomo, i oni później w okresie PRL-u tutaj funkcjonowali, jak oczywiście przeżyli i gehenne wyłapywania tak zwanych polskich komunistów przez Stalina, te czystki komunistyczne słynne, a jak i również czas wojny, te różne wydarzenia historyczne. Ale przybywając tutaj, no przejmowali, pełnili oni dalej swoje obowiązki i jakby było naturalne, że ich dzieci dalej dokonują takiego samego wyboru. Są kształcone, wychowywane w takim samym kurcie. Przecież nieraz jak przegląda się życiorysy, to widzi się, że to jest bezpośrednia linia rodziców. Niejednokrotnie też sposób kształcenia. Wyjeżdżali na studia do Moskwy. W czasach sowieckich wyjazd na studia do Moskwy był raczej jednokierunkowy. Tak? Tam chodziło też o indoktrynację intelektualną.
Nikt nie wyjeżdżał z miłości do kraju
tak,
rad,
bo
prawda?
To też były zamknięte wyjazdy. Nie każdy mógł wyjechać. To był inny czynnik. Czym innym to było podyktowane. To nie były wyjazdy jak w okresie rozbioru, w okresie carskim, gdzie też ochrona funkcjonowała i też wyłapywała agentów, ale mimo wszystko to nie można porównywać w ten sposób. To inne działanie.
A to jest jakaś procentowość, bo takie, było takie powiedzonko, Franz Fischer miał powiedzieć, żeby w Polsce było dobrze, trzeba tam wyciąć 17 tysięcy szubrawców, a gdyby ich brakło, to dobrać z uczciwych, nie? Ale to chodzi mi, teraz się śmieję, bo on takie miał powiedzonka, nie wiem, czy to są prawdziwe, czy tak mu przypisywano, w każdym razie, czy to jakaś jest taka średnia społeczna?
Znaczy, nie ma tu bezpośredni i społeczny. Tu jest stopień nasycenia ze względu na zaangażowanie Sowietów w inwigilację danego państwa. W Polsce było bardzo duże zainteresowanie Polską w okresie międzywojennym przez Sowiety, dlatego tutaj agentów było dosyć duże nasycenie. Ja się tym zajmowałem, tym tematem parę lat temu. Takie publikacje wydałem, ona jest również w internecie zamieszczona, agentura sowiecka w okresie międzywojennym w Rzeczpospolitej czy w Polsce, już teraz nie pamiętam, ją można, szanowni państwo, znaleźć i w internecie. Natomiast ja tam bodajże podałem około 15 tysięcy agentów. I to jest chyba właściwa liczba. Agentów, osób współpracujących ze służbą, to były osoby też na etatach służb sowieckich, miesiąc otrzymujący pensje. Ja tam w tym artykule również podaję poszczególne pensje niektórych agentów. Bodajże, jeśli mnie pamięć nie myli, Bolesław Bierut, agent już połowa lat 20., pensja w latach 30. około 400 chyba złotych, jeśli mnie pamięć teraz nie myli. Po prostu nie przygotowywałem się, nie odgrzebywałem tych danych, ale porównując do tych warunków finansowych, jakie były w okresie międzywojennym, to była dwukrotność dobrego zarobku. Co najmniej dobrego zarobku. Także to pokazuje.
Czyli to było kuszące.
A najlepsi dostawali jeszcze więcej. Ci ważniejsi agenci, którzy mieli jakieś jeszcze inne obowiązki. Także to było tutaj niezwykle ważne. I co istotne, mówi się, że w okresie III RP niektórzy odważnie wyliczają, iż osób stricte agenturalnie działających na ziemiach polskich, obecnej III RP, jak i również osób lobujących, bo to jeszcze trzeba takie pojęcie użyć tutaj, lobbyście, to jest nowocześniejsza forma jakby działania na zapleczu polskim, dla struktur rosyjskich, w tym wypadku rosyjskich, postsowieckich, rosyjskich, liczy się również na około 15, a niektórzy nawet mówią do 17 tysięcy osób. Mhm. Ja nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile jest takich osób czynnych. Być może coraz mniej. Może 9, może 11, może 5 tysięcy.
Mówi się, że z komunizmu się można wyleczyć, ale na przykład z działania agenturalnego dawnych służb, po prostu wojskowych, nigdy się nie wychodzi.
No w okresie międzywojennym też był problem z agenturą, współpracą z dawnymi służbami państw zaborczych. Oni właśnie byli przejmowani, tak samo agenci ochrany byli przejmowani przez służby sowieckie. Przecież mieli całe pakiety akcji, tak, dokumenty.
Nawet jakieś pomówienia były na Piłsudskiego, prawda, że gdzieś tam.
Tak, ale musieli sobie radzić z tym. Bardzo często trzeba było pisać oświadczenia, czy się ze służbami pracowało, czy nie. Także z tym, że starano się to wyjaśniać, tak, i przede wszystkim nie robiono takiego larum, nie wołano, jak w tej chwili to się dzieje, gdzie w instytucjach pewnych powinno być to wykonywane, tak? Czy była współpraca, czy nie. Dzisiaj się tego nie czyni. Zaczynamy stan zero, robimy taką zwaną grubą kreskę, uczuleniową grubą kreskę, ja to nazywam, bo to się nie sprawdza, bo wiemy, że przenikają pewne osoby, które nie powinny być, a to jest też dużym zagrożeniem dla zwykłego obywatela, który pracuje w takiej instytucji. Myśląc, że dobrze wykonuje pewne działania, czynności, one wychodzą na jaw i taka osoba też może być fizycznie zagrożona.
I jeszcze jedno, panie doktorze, bo to, żeby to wybrzmiało naszym słuchaczom też, to chcemy, oni zresztą dobrze wiedzą, bo tego typu też opowiadania, że ten polski komunizm, czy polscy komuniści, czy służby bezpieczeństwa i tak dalej, były tak jak ta cebula przysłowiowa, prawda, że najbardziej piekące były tam przy tym takim trzonie, prawda, przy tym środeczku, a tak to było z boku takie, no bo rzeczywiście cebula jest taka łagodna, pierwsze listki, a potem zaczyna dopiero piec, jak tam się dojdzie do tego rdzenia. Czy na przykład tego typu historie, jak pan pamięta tę komedię chyba taka historyczna, nie historyczna, pułkownik Kwiatkowski, nie?
Tak.
Że tam pokazana taka ta ubecja, taka lajtowa, lekkość, taka pewna, taka lekko zabawa. Więc to nie jest dobre ukazywanie też historii, bo to były bardzo lata ciężkie, trudne dla społeczeństwa. Niektórzy mówili, prawda, że wojna było mniejsze napięcie w czasie wojny niż po środowisku, w społeczeństwie. Oczywiście, że wojna było gestapo, byli Niemcy, ale tutaj było to, że mogłeś we swoim języku być podsłuchiwany, donoszono na ciebie i tak dalej.
Znaczy, w okresie II wojny światowej było to bardziej przejrzyste. Kto jest przyjacielem, kto jest wrogiem. Natomiast po wejściu Sowietów, a komuniści bardzo często i bardzo mocno zajmowali się inwigilacją środowisk podziemia niepodległościowego, zarówno akowskiego, jak i NSZ-owskiego, czyli ogólnie mówiąc tego polskiego państwa podziemnego w tym trzonie niepodległościowym, tak? Oni zajmowali się głównie tym i zajmowali się donoszeniem do miejscowych struktur gestapo i administracji niemieckiej okupacyjnej. To nie podlega dyskusji. Naprawdę nie znajduje pozytywnych postaci, to jest sporadycznie, można znaleźć pojedyncze przypadki osób zaangażowanych w tych środowiskach komunistycznych. Zdarzały się natomiast osoby w środowiskach tak zwanych oddziałach komunistycznych, które zaciągały się, nie wiedząc tak naprawdę nieraz do jakich struktur się zaciągają. I dopiero po chwili, po jakimś czasie zaczęli mieć rozeznanie, w czym siedzą. Nieraz było za późno, nie mogli się wycofać. Na początku nie było problemu się pomylić z komunistami, ponieważ oni nawet polskich emblematów nie nosili na początku. Także to było tutaj bardzo takie znaczące. Dopiero później zaczęli wprowadzać polskie emblematy, oczywiście bez korony i tak dalej. Ale to jest tutaj ważne.
Telefony. Jeszcze jedno. Czy uważa pan, czy nie jest przesadzone powiedzenie, że obecnie mamy starcie trzeciego pokolenia AK z trzecim pokoleniem UB?
Idealnie. Idealnie uważam, że to jest trafione. Ale... I muszę powiedzieć, że trzecie pokolenie AK NSZ wygrywa.
Tak, tylko że jeden mam problem, no ale dobrze. Obecnie komuniści są wyciszeni. Nie ma ich przy władzy, nie ma ich w parlamencie.
Tak, tylko że to ta struktura mamy się troszeczkę zmieniła.
Platforma ma korzenie prawicowe, przynajmniej tak mówi.
Tak, prawda? Ale powiem inaczej. Osobiście jestem oburzony, że działacze opozycji solidarnościowej, czy w ogóle działające opozycji, potrafią iść w marszach, które potencjalnie dbają i mają na celu utrzymanie i rozwój demokracji w Polsce, czyli walkę z obecną władzą, która jest nieciekawa, jest apodyktyczna, etc., etc. I jeśli ja widzę, że w tym samym marszu idą przedstawiciele środowisk opresyjnych z lat komuny, czyli struktury SB, WSI i tym podobne, i idą działacze albo osoby uznające się, że ja z komunizmem nie mam nic wspólnego, to tu jest kompletne przekłamanie. To jest niedopuszczalne.
Właśnie, drugi cytat, jedna z aktorek tego pokolenia młodszego mówi, że jak ma zapiętą znaczek kodu, jest w tramwaju, to czuje się jak żydowska dziewczynka w niemieckim tramwaju w czasie
powiem
wojny.
Powiem szczerze, trudno mi to
nie komentować. Zostawiamy
to. To nie warto nawet sekundy tracić na to.
Właśnie. Drodzy Państwo, a my nie tracimy czasu, bo mamy gościa i rozmawiamy i dzielimy się swoimi myślami, a więc czekamy tutaj na opinię Państwa, co na początku żeśmy pytali. Jest telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Prosimy. Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Izabela z Krakowa.
Witamy.
Tak niedawno zaczęłam słuchać i słyszę, że jest o historii, już o edukacji i chciałam też, bo tak sobie przypominam moje studia w Krakowie i mojej siostry, właściwie to my pochodzimy z Podkarpacia, chociaż nasz tata z Krakowa, ale my nic nie wiedziałyśmy o naszej rodzinie. U nas w domu się w ogóle o tym nie mówiło. My dopiero jako dorosłe osoby dowiedziałyśmy się o tożsamości naszych dziadków i tak dalej, dlatego że oni wszyscy gdzieś tam, tata na przykład, dziadek jeden był w AK, potem w partyzantce, drugi dziadek był policjantem przedwojennym, a walczył w wojnie, był ranny w 1920 roku, ukończył szkołę żandarmerii w Przemyślu, taką przedwojenną. Mój tata się urodził na Wołyniu, bo jego ojciec był oficerem w drugim pułku artylerii ciężkiej. Bodajże, chyba się nie pomyliłam.
W Równym pewnie, albo...
No i poszłyśmy... Mhm. Ja, jak byłam na pierwszym roku studiów Akademii Sztuk Pięknych na architekturze wnętrz, to ja się zapisałam do ZMP, czy coś takiego tam było, jakaś taka organizacja, bo ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Podeszli do mnie, werbowali nas. Ja mówię, a co wy jesteście? A my jesteśmy taka organizacja sportowa. Ja mówię, tak, taka jak harcerstwo, tak, tak, chodzimy w góry. No więc się zapisałam i poszłam na pierwszy potem to spotkanie. No i tak w ogóle nie rozumiałam, co oni mówią, kompletnie. Mhm. Więc jak doszło do sądu koleżeńskiego, że mam jakieś sądy koleżeńskie, to po prostu zrobiłam im kazanie, wyszłam i trzasnęłam drzwiami. Ale na trzecim roku już, jak była Solidarność i tak dalej, już dużo więcej wiedziałam bo się już jedni przez drugich dowiadywaliśmy. Chciałam się wypisać z tej organizacji i powiedzieli, że... Ja mówię, no chyba mnie wypisaliście po tym, jak wyszłam i trzasnęłam drzwiami. Nie, nie, jesteś u nas zapisana. Ja mówię, to proszę mnie natychmiast wypisać. Nie, nie, my za ciebie płacimy składki. No więc z tej organizacji, z tej mafii się nie wychodziło. I to takie...
Ale jeszcze jedno, pani Izo, proszę nam powiedzieć, to czemu wynikało to ta niewiedza? Czy tato się, rodzice się bali, żeby pani o tym się nie, czasami nie pochwaliła i nie była jakoś piętnowana, czy jakoś...
Tak. Rodzice
bali się o przyszłość pani,
ja sobie z tego nie zdawałam sprawy, ale potem sobie uświadomiłam, że rodzice się bali, dlatego że moja mama jako licealistka w Rudniku nad Sanem była wzywana na UB, i tam była śmiertelnie wystraszona, bo jej świecili lampą w oczy. Ona nie chciała opowiadać nigdy, co to było za przesłuchanie, ale to było w związku z tym, że była organizacja patriotyczna Orlęta w Rudniku i dwóch jej kolegów z klasy dostało karę śmierci i po prostu mówiło się też, że podsłuchują, że NKWD czy UB podsłuchuje pod oknami, więc w ogóle się mówiło szeptem przy zasłoniętych oknach na tym Podkarpaciu. Dziadek czasami tam słuchał tej radia Wolna Europa czy Ameryka, ale to też nie wolno było przy dzieciach. To myśmy podglądały, znaczy widziałyśmy, że coś się takiego dzieje. Ale ja pamiętam, że sobie taki żarcik zrobiłam w szkole podstawowej w drugiej klasie. Uczyliśmy się składać wyrazy w zdania i taki ułożyłam zdanie, że przeczytałam Władysław tam Gomułka i Cyrankiewicz Józef, bo to wisiało na portrety i orzeł i wplotłam te nazwiska w takie zdanie, że tam siedzą w parku, bo i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że po tym natychmiast zawołano moją mamę do szkoły, mama się gęsto tłumaczyła, jakiś pan takim strasznym głosem do mnie krzyczał, dlaczego ja to napisałam i tak. Ja byłam małym dzieckiem, miałam 7 lat czy 8 i byłam przerażona i wiedziałam, że coś się złego dzieje, ale zupełnie nie rozumiałam co. Więc to była taka atmosfera, później się dowiedziałam od innych już na studiach, że u nich też się w domu nie mówiło o polityce przy dzieciach, bo mogło się
tak,
to skończyć.
Czyli to była taka forma zastraszenia. Pani Izo, to wiemy już pani historię, dziękuję bardzo, dobrze, bo mamy...
Jeszcze chciałam powiedzieć, że na w szkole teatralnej kiedyś weszłam do pokoju, bo moja siostra studiowała, a tam jakiś siedział w mundurze wojskowym człowiek. Ja mówię, a co pan tutaj robi? A on się nic nie odezwał, tylko tak mnie spiorunował wzrokiem i milczał. I kiedyś też potem studiowałam scenografię. To samo było w Katowicach, na reżyserii, kiedy robiliśmy takie filmy tam szkolne. Ja robiłam scenografią, się zajmowałam. I zabrakło nam taśmy. I wysyłali mnie tak od Anasza do Kajfasza, przez wszystkie szczeble się przeszłam i najwyżej weszłam do takiego gabinetu, a tam siedział ktoś taki jak generał z orderami, taki z taką czerwoną twarzą, z takimi małymi oczkami. I ja mówię, że po taśmę, żeby nam przydzielili tą taśmę i tak dalej, i tak dalej. A on mówi tak, dokument, podanie. Podpisał, nic się nie odezwał i podpisał nam te brakujące. I ja wtedy się zorientowałam, że chyba na każdej uczelni siedział taki człowiek w mundurze i nie wiem, co oni tam robili. Musieli chyba pilnować nas, prawda, żebyśmy
ale
się nie
mieli też dobrą taką dziuplę, że tak powiem, emeryturkę, dorabiali do emerytury dosyć dobrze. Pani Izo, dziękuję bardzo, bo widzę, pani pięknie lubi opowiadać. To byśmy tu jeszcze mogli pół godziny mówić. Natomiast korzystamy, że tutaj będą jeszcze inne telefony, panie doktorze. Tak?
Rzeczywiście, bardzo często słyszałem, zresztą też ze swoich historii, swojej rodziny, wiem, że w rodzinach o przekazach z nieodległej przeszłości, czyli II wojny światowej, sytuacjach powojennych, bardzo często się nie mówiło. Nie dlatego, że ona była wstydliwa, tylko ona mogła zaszkodzić najbliższym. Nie zdawali sobie ludzie, młodsi, dzieci, to ja dzisiaj tak z perspektywy mogę powiedzieć, co mogło grozić, że taki maluch, młodzian pójdzie i powie, a mój dziadek robił to, czy moja babcia robiła to i się pochwali i nagle to wypłynie dalej. I to nie było wiadomo kiedy. Ale to był wielki problem, bo to łamało taki jakby ciągłość historyczną pokoleniową. Taka ciągłość, co się działo w rodzinie. O pewnych rzeczach się nie
nawet
mówiło.
Nawet w latach 80.
To jest odhistoryzowanie rodziny.
Bano się opowiadać nawet przy życiu jakichś dowcipów politycznych, bo dziecko wygadza potem, nie? Pójdzie i nawet w latach 80. zauważyłem, bo gdzieś tam wiem, że raz tak powtórzyłem taki dowcip, gdzieś słyszałem, że może pan znał, że jakiś, na przykład rosną buraki ziemniaki, nie? I nagle na jesieni, we wrześniu spadnie śnieg. Co się najpierw zbiera? aktyw, nie? że aktyw pasyjny. I nawet taki było niebezpieczne nawet opowiadanie. Tym teraz mówimy tak z perspektywy, że to
znaczy,
był...
Znaczy dzisiaj możemy się z tego pośmiać,
a jeszcze w latach
tak?
60. to było nie, też jeszcze gorzej, im bardziej do tyłu, prawda? 50, no, 60.
Mówię, dzisiaj możemy się z tego trochę pouśmiechać. Wielu ludzi to pewnie nie uwierzyłoby, tak? Że tak było, bo u mnie w domu się nic nie mówiło. Załóżmy, ktoś odpowie, tak?
No.
Nic się nie mówiło, to znaczy, że nie było źle.
A wychodzi jakiś pułkownik, gada bzdury, nikt nie gwizdzy. Niech pan też popatrzy, panie doktorze, ciekawe na tym takim wiecu.
No tak niestety się działo, to jakoś tak było zakodowane.
Stan wojenny,
że to jest,
kulturalny.
Ale z drugiej strony ludzie mieli zakodowane, że jest to negatywne, że jest to niewłaściwa struktura, która tutaj panuje w Polsce. I teraz pytanie, na ile niektórzy mieli tego samozaparcia i chęci trzymania się tych wartości, o których mówiłem w telewizji, w tej części radiowej wcześniejszej, trzymania się tego kanonu, do którego byli wszyscy wychowywani wcześniej, a ilu chciało po prostu iść do przodu, mieć więcej i dać się skusić na mieszkanie, bo przecież oni nie dawali pałacy. Oni dawali klitkę, mieszkanie, jedno, dwupokojowe, jeszcze najczęściej do użytkowania na zasadzie lokatorskiej, także niewłasnościowe nawet, także no takie kupowanie...
No, żeby też rodzin nie było za dużych, prawda? To też wiedziano, że duże rodziny przynoszą większe wartości, prawda? Jeśli chodzi o
tak, inne,
przekaz,
inne
tak.
stosunki się wytwarzają tak, w dużych tak. rodzinach. To...
Czyli jakiś taki osiedlach niż blok był taki zawsze dobrym miejscem na taką
no w ogóle
stymulację.
Industrializacja społeczeństwa miała na celu przecież w założeniu wyrwanie społeczeństwa z korzeni. Nie powiedzieliśmy, proszę Państwa, o jednej niezwykle ważnej rzeczy. Co się stało? Polaków przerzucono z Kresów Wschodnich, zapakowano i powiedziano, albo zgadzacie się na zachód jechać, gdzieś tam, albo wyjeżdżacie na wschód. Bardzo często taka alternatywa była. Ci najodważniejsi zostali. Część ucierpiała, bo niestety została zesłana na głęboką Syberię po II wojnie światowej z tych kresowiaków i potem wróciła. Po iluś latach wróciła na ziemię kresowe do swoich rodzin, dlatego mamy tych Polaków tam dalej. Im się wielka chwała za to należy, za to, że wytrzymali w polskości tam żyć, bo przecież mogli się do pewnego momentu zapakować. Sowieci ich bardzo chętnie wyrzucali. Ale jaki był cel tak naprawdę ukryty tego? Wyciągnąć ich stamtąd i jednocześnie tak indoktrynować, wprowadzić w nowe otoczenie, żeby nie czuli się pewnie, a jednocześnie mieć nad nich pełną pieczę, przez swoich ludzi, bo zawsze pojawiały się inne jednostki zazwyczaj, które przebywały z nimi, mieszało się to środowisko w minimalnym stopniu, bo jak wiemy, jeden, dwóch donosicieli wystarczy na jakąś większą społeczność i zaczyna się robić problem. I nie udało się zindoktrynować na tyle, żeby ich sowietyzować. Nie udało się to, bo musimy sobie uczciwie powiedzieć, że Polacy na ziemiach odzyskanych jednak utrzymali kręgosłup polskości. On jest bardzo mocno no, powiedzmy sobie delikatnie to mówiąc, zachwiany, bo widzimy to bardzo często po niektórych wyborach, po podejściu do pewnych tematów, jak są nawet robione te słupki statystyczne z tak zwanych sondaży, widać, że jest inne podejście, widać, że coś się wydarzyło złego.
Pan poseł Rzępa mógł powiedzieć, bo
tak, jest to inne podejście na tych terenach. Tak, że jednak coś się stało. I tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, dlaczego się to nic takiego się nie stało, co Sowieci chcieli zrobić do końca, że sowietyzowali ich, zrobili z nich sowieckich Polaków. Dlatego, że trwał z nimi Kościół, że przeważnie duchowni mieli na tyle odwagi cywilnej, mimo że byli najgorzej traktowani z całej grupy, mimo że z biednymi ludźmi wyjeżdżali, byli najgorzej traktowani przez władzę sowiecką i komunistyczną, trwali przy nich i dawali to, utrzymywali w nich poczucie wspólnoty. A przy tych księżach pojawiali się bardzo często jeden, dwóch nauczycieli, którzy gdzieś się przemycali, przedwojennych zaznaczam. Inna struktura tych ludzi była, intelektualna, inna umysłowość. I dlatego udało się utrzymać do takiego stanu, jak widzimy. No ale no, teraz pozostała praca intelektualna i edukacyjna. Nie ma wyjścia.
Jest telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Aleksander z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca Janusza i pana doktora.
Witamy, witamy.
Z wielką uwagą słucham już audycję poprzez telewizję Trwam i teraz przyłączyłem się na radio. Próbowałem przedtem się dostać na antenę, ale nie udało się, ale jednak szczęście teraz dopisało. Panie doktorze, co chcę zasygnalizować w związku z agenturą i z tym lobbingowaniem? Ja mieszkam w Krakowie i jestem mieszkańcem takim, który co roku na zimę musi zakupić węgiel, ponieważ mieszkam w domku i muszę opalać, żeby ciepło mieć, prawda? Proszę zwrócić uwagę, od kilku lat nie ma żadnego sygnału, bo nieraz przedtem w telewizyjnej reklamie przewinął się jakiś tam reklama, że składy węgla, kopalnia jakaś tam Janina czy ktoś. Teraz zupełna cisza. Proszę zobaczyć, od umowy, kiedy Pawlak spisał umowę z Gazpromem, taką potężną finansową, proszę zobaczyć, co Telewizja Polska wyczynia. Że pokazuje się kilka kominów, które niby czarny dym kopcą i straszny smog, ojej tego. Uważam, że sposób manipulacyjny, tak zwany zastraszający, jak nas straszyli z ptasią grypą, że ojejku, wszyscy popadamy od razu. I proszę zwrócić uwagę, co się dzieje tu w Małopolsce. Strasznie straszą, blestężenie ileś 15-krotne i tak dalej. I w jaki sposób? Jest to symulowane kamerą, że na przykład w Warszawie stadionu tego, który jest teraz narodowy, nie widać, bo jest taki smog. Że na przykład w Wawelu. Jeżeli rankiem wczesnym zrobimy kamerę, ustawimy, czy przysłonę damy, no to przecież wiadomo, jeżeli to od strony Wisły, to wtedy Wisła przy takim mrozie paruje. I proszę zwrócić uwagę, że tylko się lobbinguje gaz. Do tego dopowiem, że w Ameryce, mój brat mieszkał 30 parę lat, opowiadał, że tam nie ma żadnego domu, jak ktoś sobie buduje dom, żeby nie miał w domu kominka. Proszę zwrócić uwagę, o co mi chodzi. Alternatywne źródło energii na tak zwaną klęskę żywiołową, w razie gdyby. I nam się proponuje teraz ewidentne podłączenie do Gazpromu, uzależni się nas wszystkich tylko gazem. Teraz dzisiaj było ogłoszenie w Krakowie, w dzielnicy Tyniec, 2000 domów jest bez gazu. Proszę sobie zwrócić uwagę, przy takim mrozie ludzie, którzy mają instalację na gaz, od razu im zamraża się woda w rurach, w kaloryferach i jest, i co jest? Tragedia. I ktoś sobie zrobił takie straszydełko. Owszem, nie jestem za tym, żeby ludzie palili jakieś butelki, ale to są tylko skrajne jakieś przypadki, gdzie tam gdzieś bezdomni sobie w waltankach palą. Ale tak ludzie są normalni, logiczni i nie palą. I jeszcze za 2 lata nam się ma zabronić palić nawet drewnem. Przecież lasy się odżywiają dwutlenkiem węgla i one to pobierają. Więc tu jest skandal jakiś, że nas się obczernia, że my kopcimy i tego. Samochody dają, albo zrzucają też samolotu jakiś pył aluminiowy.
Tak, ale panie Aleksandrze, bo mamy tutaj temat troszkę historyczno-polityczny. Ja wiem, tutaj jest racja i z drugiej strony pewnie dyskusję, bo pewnie się nie znamy, ale jednak te pewne pomiary się czyni. Rzeczywiście, niech pan powącha się w trochę powietrze w Krakowie czy w dużym mieście. Jest różnica. To znowu nie mówmy, że pachnie jak na łące, prawda, w Krakowie.
Ale, owszem, przecież ja pamiętam, nie jestem takim młodym człowiekiem, żeby to było. Na każdym osiedlu przedtem była kotłownia, było ileś fabryk w Krakowie, które dymiły huta i aluminium i tak dalej. I wtedy nawet się nie czuło jakichś takich tych, bo przecież pamiętam jak ten. A teraz nagle się, przecież proszę ojca, czujniki też można, mierniki poustawiać, nie? Będą pisać.
Wiem, ale może pan wybaczy, że zakończymy dobrze, bo nie chciałbym tutaj, ja nie jestem specjalistą od powietrza, a pan ten doktor, no tym bardziej też chyba nie czuje się, nie? Żeby w każdym razie, no coś jest na rzeczy, no mówi się jednak.
Ja mogę tylko powiedzieć, że jak ja dzisiaj jechałem tutaj do ojców, do Torunia, przejeżdżałem przez mniejsze miejscowości. Rzeczywiście, wolniej musiałem jechać, bo były ograniczenia. Było czuć, powietrze co najmniej delikatnie mówiąc ciężkie. Ale to jest spowodowane tym, że się nie pali gazem, tylko no, węglem, miałem i tak dalej. Jest jeszcze inna kwestia. Wszystko można przebudować, tak? Zrobić, tak? Można gaz z Norwegii ciągnąć za 2-3 lata, jak wybudujemy gazociąg albo z gazoportu, będziemy niezależnie mieli własne jakby zabezpieczenie gazowe, tak? Z innych źródeł. Ale rzecz polega jeszcze na tym, żeby ludzie używali inny rodzaj energii do ogrzewania, to trzeba mieć środki finansowe i to powoduje ten pewien zastój.
Czyli jak będzie lepiej finansowo,
to będziemy w innych rejonach Polski. To nie jest tylko
problem Krakowa. Przecież nikt nie chciał truć od te powietrze, które on spala, to on oddycha każdy. Przecież ono nie leci 100 km na godzinę, tylko zostaje. Jeżeli będą środki, to pewno sobie będzie ktoś chciał piec zmienić na drzewo, czy na jakieś tam inne lepsze, nie będzie palił oponami i tak dalej, to troszkę
W miastach raczej nie pali się.
Nie pali się, ale jednak gdzieś
palimy. Ale na pewno się spala w takich...
Tą biedę się spala.
Tu się spala też śmieci, to tak. Ale mówię, no No tutaj teraz prowadzimy taką dywagację na temat, powiedzmy sobie, jakiejś poprawności ekologicznej, tak? No, no trudno mi się do tego tutaj troszeczkę odnosić.
Tak, że no, nie ma człowieka.
Ekonomiczny jest niezwykle ważny.
Nie ma człowieka, tutaj, który dzisiaj być zdrowy, zdrowo się odżywiać, zdrowo oddychać i żyć długo. Nie ma. No chyba, że jest ktoś taki, ale ma jakieś problemy, prawda? No.
Ale powiedzmy sobie, jeśli się układ zmieni, zabezpieczenia energetycznego, chodzi mi o inne źródła dostaw energii gazowej, będzie to racjonalne, żeby
oczywiście,
to zrobić.
Teraz
tak?
Trudno, żeby teraz
ale to
lobbowali.
Trzeba paru lat,
tak,
żeby to dobrze
Polska na węglu stoi, a przecież są rozwiązania, że można i filtry stosować i wszystko, specjalne kominy, więc tutaj nie wierzmy sobie w głowie, prawda, że tylko gaz nas uratuje.
Znaczy, no trzeba tego wysłuchać, tej narracji i przecież są też inne tematy, które
tak
się
jest.
Pojawiają.
Mamy już kolejny telefon, zobaczymy w którym kierunku. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy. Leszek Centralny Polski się kłania.
Panie Leszku, to czyli...
Do prelegenta, tak. Mam takie pytanie do pana prelegenta. Powiedział pan, że władza dzisiejsza jest opresyjna i nieciekawa. Ja mam nadzieję, że był to cudzysłów, cytat. Ale jeśli pan rzeczywiście tak uważa, to proszę uzasadnić dlaczego.
Dziękuję władza bardzo. Dzisiejsza?
Dzisiejsza władza...
Tak, pan to mówił... Pan to powiedział w kontekście tego marszu, gdzie ramię w ramię idą ubecy i dawni działacze.
Nie, to już wyjaśniam.
Tak jest.
To
panie
muszę
Leszku,
tutaj
dziękuję.
Wyjaśnić. Absolutnie pomyłka. W życiu bym się pod czymś takim nie podpisał.
Patrz, się włosy
podnosi. Ja mówiłem w kontekście tego, że w marszach uczestniczących środowiska KOD-u, etc., etc., tego typu środowiska.
Nego płazu, tak.
Oczywiście hasła ich to jest budujmy demokrację, odbudowujmy demokrację i tak dalej. I pojawiają się tam przedstawiciele środowisk, które uważają się za środowiska kombatanckie. Ja nie mówię, że to nie są środowiska kombatanckie, ale też osoby, które poczują jakąś łączność duchową z tymi środowiskami, nawet solidarnościowymi i nagle potrafią iść obok z ludźmi z tych środowisk opresyjnych, tych instytucji, urzędów opresyjnych z czasów PRL-u. To jest tutaj coś na miejscu. Ja mówiłem pod tym kątem. Ja uważam, że dzisiejsza władza nie robi nic takiego, co dawałoby podstawę twierdzić, że demokracja jest w Polsce zagrożona. Wręcz przeciwnie, twierdzę, że środowiska związane z układem komunistycznym, mówię to twardo i stanowczo, tu chodzi o środowiska wywiadu i o środowiska przymusu bezpośredniego, jak Służba Bezpieczeństwa, no ubowców już raczej się nie spotka chyba, że gdzieś schowany jeszcze jest. I te środowiska czują się zagrożone. I ich interesy w różnej formie, od emerytur, aż po to, w jakie powchodzili biznesy. Dlatego oni uruchamiają wszelkie możliwości, wpływy, możliwości oddziaływania na różne środowiska i one się właśnie odbijają na tych środowiskach politycznych, które bardzo często występują, z taką, a nie inną narracją, tak jak mamy okazję widzieć w mediach różnych, od prawa do lewa. Widzimy, tylko musimy umieć to czytać. I tu właśnie na tym polega. Zostały naruszone po raz pierwszy naprawdę dosyć mocno i mam nadzieję, że zostaną tak naruszone, że na zawsze pójdą do lamusa.
No i teraz rzeczywiście, panie doktorze, można powiedzieć, że opatrzność zesłała tutaj taką sytuację, że no, rządzący mają pewne argumenty, prawda? Chodzi o KOD, jeśli chodzi o Nowoczesną, no bo tutaj jest wielki lament, bronienie demokracji, okupowanie sali sejmowej, pewnie o tym mówiliście, a tutaj mamy pieniądze brane, prawda, przynajmniej na jakieś tam faktury szemrane, bo to widać według nawet samych tych współpartyjnych towarzyszy, wyjazd jakiś tam, prawda, zagraniczny, prywatny, a tu się gotuje, tu, prawda, nie śpimy, święta przeżywamy, nie przeżywamy.
No to już jest niestety słabość pewnych
ale
zachowań.
To troszeczkę,
no,
to
nawet się, nawet tylko, się tego nie tak naprawdę komentować.
Na kanwie, że jednak się ludzi ma takich baranów, nie? Że lud to kupi, prawda? Lud kupi takie zamieszanie, tylko szkoda, że teraz mediów nie mają wszystkich, bo tak to by rzeczywiście można było.
No próbują trywializować pewne rzeczy, grając na pewnej takiej nutce, jak to nazywam, luzu. No niestety tak to się dzieje.
Tak samo jak ja jeszcze jedno zdanie z ciebie. Teraz słyszę lament, że szopka noworoczna była upolityczniona, że widać pod władzę obecną, a przecież kabarety powinny się śmiać z rządzących, a nie z opozycji. No ale przez 8 lat śmiano się nawet z tragedii ludzi jak Smoleńsk, prawda, samolot, z generałów, i tak, jeżeli mówię o prezydencie świętej pamięci, prawda, co się wyprawia. I wtedy było okej, nie? Kiedy tam o tych małpkach, nie małpkach, że nie chcę wracać.
No, no niestety, no. Tutaj pewne rzeczy bardzo poważne zostały sprowadzone do wcipów w skali absurdu, co nie powinno mieć w ogóle miejsca, nawet w sytuacji przeciwników, bo mnie zadziwia jedna rzecz, że osoby, które tak się potrafiły naśpiewać z tej sytuacji, która miała miejsce w Smoleńsku, mogą nie uważać, że to był zamach. Ale miała tam miejsce rzeczywista tragedia. Dziwiłem się zawsze, że przecież niektórych z tych osób, co tak się nie potrafili godnie zachować, z pierwszych półek swoich środowisk politycznych zginęły osoby, które bardzo dobrze znali. To mnie zastanawiało. Jaki tu jest stosunek do tych ludzi, co nie żyją? Do śmierci przede wszystkim, tak? A niektórzy się z nich deklarowali, że są katolikami. Bo jeżeli są katolikami, to musieli mieć w podświadomości wiedzę, czy oni byli przygotowani. Takie pytanie powinni sobie zadać.
No właśnie. No ja też mam tutaj dylemat znów, bo widzi pan doktor, przykład, teraz ta sprawa, to zamieszanie. No prezydent były, mówi, ten z wąsami, Wałęsa, że wesprze, prawda, te wszystkie teraz sytuacje, nawet może na czele stanąć, a prezydent komunistyczny, Kwaśniewski, mówi, że nie będzie się przykładał ręki do czegoś niepoważnego, w tym sensie, że wiadomo, że żeby tam jakieś manifestacje przed Pałacem Prezydenckim, więc no ciekawe rzeczy, prawda? Nie spodziewalibyśmy się takiej wymiany.
Proszę ojca, i właśnie zostawmy to. Te ciekawe rzeczy właśnie w tej skali zostawmy, bo to szkoda czasu na komentowanie tego.
Tak jest. Lepiej odbierzmy naszych słuchaczy, którzy mają rękę na pulsie, widać. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy pana Pawła, poznajemy
pogodę. Witam serdecznie, szczęść Boże gościowi i szczęść Boże ojcu.
Witamy.
Jaka jest aktywność służb agenturalnych na przestrzeni historii naszego kraju, przekonałem się osobiście. W 1945 roku miałem już 4 lata i kiedy mieszkałem w Wielkopolsce, wkroczyli Rosjanie do Wielkopolski i tydzień po tym już mojego ojca zabrali i zesłali na Syberię. No i tutaj po prostu wiadomo, że jakieś ucho, prawda, doniosło. Powracając do czasu dzisiejszego, dzisiaj odwiedziłem bardzo wartościowego człowieka, który ma już 80 lat. Spędziłem u niego 4 godziny. No i też żeśmy wywołali z pamięci pewnego agenta współczesnego. I krótko powiem, rozśmieszyło mnie to, co ten człowiek powiedział, że ten agent jest kontynuatorem pewnej chlubnej tradycji, bo kiedyś Matka Boża jeździła na osiołku, a teraz się przemieszcza na nim. Wiadomo, o kogo chodzi, prawda?
No.
Czy nie wiadomo?
No myślimy, że tak, wiadomo. Tylko
tylko tyle chciałem powiedzieć.
Przed chwilą mówiliśmy, że jednak, tak, że jednak zawsze, można powiedzieć, poglądy, zwalczamy poglądy, natomiast ludzi staramy się szanować. Tym się różnimy od niektórych.
Tak, prawda? Tak, więc no po prostu ja tutaj nie dysponuję, jak ojciec Tadeusz mówi, mądremu dość, wiadomo, o kogo chodzi.
Tak.
Dziękuję bardzo, szczęście.
Dziękuję bardzo. Ja tylko pozwolę sobie dodać do tej części wypowiedzi dotyczącej pana ojca, że został zaaresztowany po kilku dniach przez Sowietów, bo bardzo często mówimy o wielkiej martyrologii Polaków na wschodzie, na Kielecczyźnie, na Lubelszczyźnie, ale ta tragedia Polaków dotyczyła na wszystkich obszarów ziem Rzeczpospolitej II. Również to dotyczyło Pomorza, Wielkopolski, Śląska. Z tych terenów, jeśli mnie pamięć nie myli, jeśli chodzi o liczby, 30 tysięcy osób, mieszkańców Wielkopolski, Górnego Śląska, nazwijmy to górnolotnie, zniknęło po wejściu Sowietów. Oni zostali zaresztowani. Część została zamordowana i najprawdopodobniej gdzieś na ziemiach polskich. Część została przesłuchiwana i była transportowana w inne rejony i coś się dziwnego z nimi stało, że ślad zaginął. A część została wywieziona w głąb Syberii, w głąb Związku Sowieckiego, gdzie podlegała odpowiednim więzieniom, czy też siedziała w łagrach, w kopalniach, etc. I po iluś latach, jeśli przeżyła, to wróciła. I to były bardzo często pojedyncze osoby. Także musimy pamiętać, że w Wielkopolsce Górny Śląsk, Pomorze ucierpiały również. Tych ludzi wyłapywano. Wyłapywano przecież powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich, a jeszcze nie daj Boże, jak był w podziemiu niepodległościowym w czasów II wojny światowej, no na tych terenach Górnego Śląska i Wielkopolski z Sowietami nie walczył w 1939 roku. Walczył z Niemcami. Ale mieli przyłożoną łatkę agentów. Musimy w ogóle pamiętać, że Sowieci wchodzą w 1944 roku, o tym też zapominamy, co się działo wcześniej? Przecież Sowieci mieli bardzo dobrą współpracę z Niemcami razem. No po prostu dwóch przyjaciół się po raz kolejny pokłóciło. Pokłócili się w czasie I wojny światowej, walczyli. Potem doszło znowu do zbliżenia i znowu współpracowali. I znowu się pokłócili w 1941 roku 22 czerwca. Akurat tym razem Hitler szybciej zaatakował. I doszło w wyniku działań, jak znamy z historii, Niemcy przegrali. Ale Sowieci, wchodząc na ziemię polskie, wcale w tym układzie Polaków pozytywnie nie traktowali. W całej masie społecznej nie traktowali od Niemców, wchodząc na tereny niemieckie. Polacy, proszę Państwa, byli częstokroć dużo gorzej traktowani od Niemców. Przez Sowietów. I ten cały system opresyjny, sowiecki.
Zresztą to wspominał, już mam pamięć taką ulotną, ale zaraz po wojnie to Niemcy, to hitlerowcy Niemcy, żołnierze, mieli lepsze warunki w więzieniach tych komunistycznych Polacy. Dostawali paczki.
Bardzo często
dawali nawet jakieś tam, powiedzmy, coś, co wspomniał, że papierosy Niemiec, tak, który walczył 2 tygodnie temu z tym właśnie Polakiem, żołnierzem, prawda? Tylko ten był w AK i był w więzieniu, miał gorsze.
Warto przypomnieć, tak, że bardzo często były tak tragiczne dla polskich ludzi podziemia niepodległościowego sytuacje, że Polaków wsadzano do celi, na przykład w liczbach mniejszościowych bardzo często, że 2 gestapowców, 1 Polak, jeszcze nie daj Boże, 1 Ukrainiec ze środowisk nacjonalistycznych. Możemy sobie wyobrazić, co się wielokrotnie działo w takiej celi. Jaka była frustracja psychologicznie, jak to działało na tego Polaka, gdzie jeszcze nie daj Boże może się pojawił tekst, wypowiedź, że tak, to jest dokładny przykład. Tak, jak oni byli traktowani, jak się czuli. A już nie powiem o tym, bo to też należało w sumie powiedzieć, że bardzo często przebierano i nakazywano im się przebierać mundury niemieckie Wehrmachtu albo SS, w zależności jakie miano. Po co? Nie dlatego, że nie miano innych ubrań, bo oni mieli swoje ubrania, czy też poniszczone cywilne i były jeszcze inne ubrania, po to, żeby ich jeszcze poniżyć psychicznie. I byli mordowani w takich mundurach. Bodajże na Łączce odkopywano szczątki
w płaszczach niemieckich.
Tak, myśląc, że to są wojskowi niemieccy. Ale z badań wyszło, że to nie mogą być niemieccy żołnierze, byli żołnierze, czy tam SS-mani, czy żołnierze Wehrmachtu, bo po elementach munduru się okazało, że specjalnie, żeby Polaków spodlić, niepodległościowców mordowano w tych łachach niemieckich. Znienawidzonych mundurach.
No i to macie Polskę waszą, prawda? Niemcy mogli się śmiać wtedy.
Tak.
My dostajemy paczkę, lepsze jedzenie, jakieś tam nawet odzież, kalesony zimową, no to...
No, generalnie mówi się, że bardzo często byli lepiej traktowani. No Szczecin jest miastem, gdzie takie relacje się uwidoczniły, bo przecież po wejściu Sowietów Szczecin do końca nie było wiadomo, czy będzie Polski, tak? On tak naprawdę... Parę miesięcy później była
decyzja. Ten palec Stalina tak tutaj, prawda?
Tak, tak. Ale tam się uaktywniło napływ Polaków i się okazało, że Polacy są tak naprawdę trzecią nacją. Sowieci oczywiście pierwszą. Z nimi współpracują miejscowi Niemcy różnego pochodzenia politycznego. Zazwyczaj jednego, bo przecież cała administracja była jednokierunkowa. To była zazwyczaj członkowie sympatycy NSDAP. To tutaj nie podlega to dyskusji. Szczególnie tu w Prusach. I do tego trzeci Polacy wjeżdżali na te tereny, byli przywożeni na siłę i oni byli traktowani jako ta trzecia grupa, najgorsza.
Na siłę i właściwie, można powiedzieć, dalej się już nie dało, prawda? Bo granica na Odrze była definitywna. Nikt tam nie chciał dalej przepuszczać, chyba że ktoś uciekł, ale to też po co? Bo Odra była niestety...
No to była strefa okupacyjna sowiecka tak naprawdę i tam też nie było łatwo by się dalej przedzierać. Zresztą za to groziła kara śmierci zazwyczaj.
No i też element był taki wysyłany, który albo był przymuszony, albo po prostu chciał, bo to było, nie było wyboru. Nie? Tam już nie było domów, tam już nie było do czego wracać, prawda? A tu...
Znaczy no, z Kresów byli przewożeni wagonami, oni nawet nie wiedzieli częstokroć gdzie jadą. Ci Polacy.
Gdzie się zatrzymają. Gdzie się
tak, wagon się zatrzymały, wysiadka.
Tak. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maria. Proszę.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Hania z Wrocławia. Tak, witam. Słucham tej audycji i tak przyszła mi nostalgia za moim dziadkiem, który walczył w Powstaniu Wielkopolskim. Później pod wodzą marszałka Piłsudskiego toczył boje, tak zwanej wojnie, bitwie nad Wisłą, gdzie został odznaczony krzyżem za męstwo i odwagę i w nagrodę marszałek, że tak powiem, nadał mu ziemię na tak zwanych Kresach. Dziadek jako, że był bardzo gospodarny, wybudował dom i tak dalej. No ale przyszli Sowieci, okazało się, że stał się kułakiem. To też wszystkich wywieźli na Sybir. Po drodze rodzina część wymarła, dziadek został sam. Szczęśliwym z kolei dla niego trafem było tworzenie armii Andersa. No i przychodził ten szlak bojowy poprzez i Tobruk, i do Monte Cassino. No i z sentymentu ogromnej miłości wrócił do kraju. Jego bracia zostali daleko, daleko na zachodzie. Musiał się tu niestety ukrywać ze swoją przeszłością długi czas, prawie że do śmierci. Ale powiem jeszcze o tym, że któregoś dnia, gdy tak dziadek leżał, już był chory bardzo, przyszedł do niego ksiądz i tak stanął, odwrócił się, jeszcze raz stanął, odwrócił się, to już chyba było po kolędzie. I jeden do drugiego mówi: Stachu, bo spotkali się po tylu latach, obydwaj walczyli pod Monte Cassino. Dziadek przed śmiercią, w sumie od niego dowiedziałam się o wielu, wielu zdarzeniach historycznych, o książkach, które kazał mi sobie zabrać z piwnicy, o tym, o czym nie wolno nam było mówić w szkole. To od niego dowiedziałam, co się działo, jakie losy przeżył on i jego rodzina i w ogóle losy wojenne. Także tyle chciałam dodać.
Dziękujemy pani Hanno, pozdrawiamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Tu się znowu pojawił wątek rodzinny i to jest bardzo ważne, ponieważ no, to jest takie odzwierciedlenie, że dana rodzina żyła tą Polską, tak, i była częścią składową społeczeństwa polskiego czynnie działającego, bo przecież to nie były pojedyncze osoby. To była masa ludzi zaangażowanych w podziemie niepodległościowe, zarówno w czasie II wojny światowej, jak i po jej zakończeniu w to drugie niepodległościowe podziemie walczące z Sowietami i tymi komunistami jako ich wasalami.
I to jeszcze cały czas mówię, no ja nie czuję tego napięcia, ale sobie wyobrażam, jakie to musiało być, mówiąc słowo bolesne, to jest małe słowo, że patrzę, mówiący tym samym językiem, wyglądający podobnie, a całkowicie inny świat, prawda? My zwalczani za to, że walczyliśmy o wolność, oni na tej wolności no, wjechali na czołgach radzieckich, nie? I układają świat. Mało tego, zamykają nas, mordują, zniewalają. To było coś strasznego.
Znaczy, mi się wydaje, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego, co przeżywali tamci ludzie. Czy zaangażowani, czy nawet zwykli obywatele, którzy może nie działali w podziemiu, tak? Ale byli jednoznacznie określeni, bo to nie jest tak, że Polacy nie mieli wyboru, nie wybierali, tak? Że Polacy czekali na komunistów, a będzie tak albo tak. Szanowni Państwo, nie. Polacy wiedzieli, czego chcieli. To, że on nie walczył, nie miał predyspozycji, z różnych powodów, tak, nie był w tych strukturach, to nie znaczy, że on nie chciał tej Polski normalnej, niepodległej, wolnej, że normalnie będzie można żyć. Przecież w Polsce komunistycznej to nawet najbardziej prymitywne filmy komunistyczne, jak się je dobrze przyjrzy im, to widać to, że tam nie było normalnie nic. Tam było wymuszanie. Ja mówię to jako człowiek dużo, dużo młodszy, a słuchają nas Państwo, którzy pamiętają tamte czasy i zapewne potwierdzają. A ja bym chciał jeszcze Państwa sprowokować w tych ostatnich minutach tego spotkania, co było Państwa zdaniem najtragiczniejsze w XX wieku, powiedzmy sobie po rok 2015, tak, licząc, bo ten XX wiek, on się u nas ciągnie, on jeszcze się ciągnie, tak. To tak samo jak my, dlaczego my ciągle jako Polacy rozmawiamy o tej II wojnie światowej, skoro na Zachodzie ją zapomnieli. Niemcy by już chcieli, żeby wszyscy zapomnieli, Francuzów już to nie interesuje, Brytyjczycy w ogóle już nie pamiętają, bo sobie inaczej poukładali, dlatego, że u nas się wojna II światowa ciągnęła do 1989 roku. Takie mieliśmy reperkusje. Cała ta Europa, z tym, że my jako społeczeństwo, jako naród w moim odczuciu byliśmy najbardziej opresyjnie potraktowani ze wszystkich narodów Europy. Największe straty materialne. Śmiem powiedzieć, i byliśmy przede wszystkim pierwszym narodem potraktowanym w sposób ludobójczy, nie Żydzi. My Polacy byliśmy pierwsi, bo Żydzi dopiero po rozmowach niemieckich i po podjęciu decyzji. Węże. To było dużo później. Polacy od dnia rozpoczęcia wojny byli traktowani jako naród do likwidacji. Konferencje Gestapo, tych kilka konferencji są tego dowodem, że tak było. Pełna likwidacja narodu polskiego i sprowadzenie ich do poziomu prymitywnych niewolników, tą reszkę, co się utrzyma. Ale co było najgorsze dla nas, no Polaków, właśnie, w XX wieku?
Ale też kiedyś
chciałbym od Państwa usłyszeć.
Już czekamy. Odprzyjmy telefon. Panie doktorze, pan pewnie wie, ale nie spodziewałem się, jaka była najbardziej liczebnie angażująca bitwa w historii świata?
No muszę powiedzieć, że nie wiem.
Ja kiedyś czytałem i aż dwa razy sprawdzałem zdobywanie Moskwy przez Niemców i obrona Moskwy. Okazuje się, że było zaangażowane 5 milionów żołnierzy. 1,5 zginęło. Tak szli po prostu Niemców, znaczy, i Rosjan.
Czytając, że jest, przy czym milion Rosjan,
no cała, front, cała ten, tak? ten front,
cała wielka operacja.
No nazwijmy to, no, zdobycie Moskwy, no bo no, które się nie udało, nie? Ale tam po prostu szli ten masa żołnierzy radzieckich, rosyjskich, szła po prostu jeden po drugim, ginęli, ściągali buty, jakiś był taki program Focus History, nie wiem, czy no, to jest realne, jak pan uważa.
Nie umiem się, nie no umiem się do tych liczb odnieść kompletnie.
Bo 5 milionów, oczywiście po dwóch stronach walczących, tak. Z tego przeżyło 3,5, prawda? Milion padło czerwonoarmistów, powiedzmy, i pół Niemców. Niesamowite. 5 milionów, to czyli jakieś pół, małe państwo, prawda? Słowacja.
Cała. No, nawet...
Trochę więcej nawet. Odbieramy telefony, bardzo prosimy. Chyba, że nas coś jeszcze poprawi, ktoś to będzie wiedział lepiej. Ale ja taką informację otrzymałem. Proszę bardzo, Hello? Słuchamy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Proszę bardzo, tylko przyciszamy radio, dobrze? Słuchamy Panią.
Tak, tak, już wyłączyłam.
Tak.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie. Otóż...
Kto mówi i skąd jeszcze?
Z Wielkopolski.
Wielkopolski.
Tak. Tak to, znaczy odpowiadając na to pytanie, co najbardziej zaważyło negatywnie i pozytywnie na losy Polski w XX wieku. No oczywiście, gdy chodzi o ten pozytywny, bardzo pozytywne, niezwykle wydarzenie, no to tak jak tutaj wszyscy podkreślali, no to była odzyskanie niepodległości po pierwszej wojnie światowej, przy czym tutaj trzeba podkreślić, że jeżeli to się zdarzyło, jeżeli Polska wybuchła, no to też olbrzymie znaczenie miała praca nad narodem we wszystkich zaborach. Polacy, polskie społeczeństwo było przygotowane na tę niepodległość. To nie tylko, prawda, scena tam wojenna i klęska i tak dalej, tych aktorów sceny wojennej na to rzutowała. No oczywiście bardzo jako poznanianka i tu wielkopolanka, no dla mnie niezwykle ważnym wydarzeniem było powstanie wielkopolskie, o którym się właściwie w Polsce bardzo niewiele mówi, bo dzieło endeckie, prawda, no, które konkury, znaczy przygłuszane przez no, jednak sukcesy socjalistów z nachyleniem narodowym. I to jest do dzisiejszego dnia, co mnie bardzo smuci, no a jakoś Wielkopolanie nie mają takiej siły przebicia. Teraz uważam, że gdy chodzi o negatywne, prawda, znaczenie, to myślę, że jednak najbardziej tutaj, no można by mówić o różnych faktach, ale ja jednak myślę, że losy Polaków przede wszystkim zostały zdecydowane w Jałcie. I to się ciągnie do dzisiejszego dnia. Możemy sobie tam opowiedzieć, dlaczego Anglicy, Francuzi, znaczy Anglicy, przepraszam, no i inni, prawda, nasi dobroczyńcy, no chcą zapomnieć o tym, co zrobili. Nie dziwię się, bo przecież oni zadecydowali o naszym losie. I teraz powiedziałabym też, że bardzo, ja się właściwie, to znaczy ja pomyślałam sobie tak, że gdybym ja była żołnierzem, prawda, wówczas walczącym na którymś z odcinków frontu jako Polka, gdybym, bo jednak Polacy mieli świadomość Jałty, to ja bym po prostu już dalej nie walczyła. To było tak tragiczne. Polacy mieli świadomość, że no po prostu przegrali sprawę i dalej walczyli. Ja bym nie walczyła. Dlaczego miałabym walczyć? Po to, żeby oni sobie, prawda, dobrze żyli. Mówię o państwach zachodnich. Teraz jeszcze jedna taka sprawa. Jeszcze chcę powiedzieć, że jednak mało się też mówi o tym, że bardzo duży negatywny wpływ na jednak nasze zachowanie w ogóle za granicą inteligencji polityków No miała jednak agentura, tutaj wspomnę o Józefie Ratingerze, który jednak jakby to powiedzieć znieczulał, że tak powiem, właśnie polityków na to właściwie, co się realnie dzieje.
Zresztą miał pseudonim Diabełek. Jakiś...
Przykład. I jeszcze jedna sprawa. Gdy chodzi o tak zwane odzyskanie niepodległości w 1989 roku, no to jest farsa dla mnie. Wolności się nie zdobywa na zasadzie zgniłego kompromisu. I tutaj pan profesor, czy pan doktor, powiedzmy, jakoś, przepraszam, że tak powiem, ale pan się wykręcił od odpowiedzi, gdy chodzi o rolę duchowieństwa i w ogóle Kościoła, ale duchowieństwa, może do tego się ograniczę, w tym właśnie formułowaniu tego zgniłego kompromisu. Ja rozumiem, że pan doktor jest w radiu, w którym jest...
Pani Mirosławo, nie, wcale się nie boimy. Nie boimy się, nie mamy przydechów.
To jest wstąpienie, wepchnięcie Polski do Unii Europejskiej, bo w 89 roku jednak mimo wszystko były jakieś możliwości, jakieś przytułki odzyskiwania niepodległości. Natomiast wepchnięcie Polski do Unii Europejskiej to jest po prostu pozbycie suwerenności, a pan prezydent Lech Kaczyński to przypieczętował podpisem pod traktatem lizbońskim, gdzie pióro odmówiło mu posłuszeństwa. I teraz ja żądam od tych, którzy wepchnęli nas do Unii, żeby po prostu dali sobie z tym wszystkim radę. Bóg zapłać. Dziękuję za wysłuchanie.
Pięknie tutaj widzimy. Pani troszeczkę wypokazała trochę swój żal.
No dużo, dużo tych kwestii jest poruszonych. Ja się do nich odniosę. Ja nie przemilczałem, nie napiłem się wody akurat, chcąc powiedzieć o duchowieństwie. Ja powiedziałem, duchowieństwo, w ogóle Kościół katolicki niezwykle ważną rolę odegrał w całym ruchu opozycyjnym, bo przecież duchowni działali czynnie. Chociażby z Gdańska, w Gdańsku żyjący później ksiądz Zator Przykucki, jeśli mi pamięć dobrze nie myli, jeśli nazwiska nie przekręcam, to były tego typu postaci, to były niezwykle ważne, one potem budowały.
W Szczecinie był arcybiskup Przykucki, był szczecińsko-kamieński.
Nie, to jest Zator Przytocki. Ja mogę się pomylić, bo teraz tak zostałem, temat został wrzucony.
Oczywiście.
Ale mówię, to były postaci niezwykle ważne i istotne. I w całej swojej strukturze Kościół, hierarchowie Kościoła przecież byli narażeni na bardzo złe traktowanie, czy chociażby arcybiskup Baraniak z Poznania. No to były osoby prześladowane, w pełnym tego słowa znaczenie. Tak jak byli prześladowani inni, łącznie z torturami i opresyjnie traktowani, tak oni tak samo byli traktowani. Natomiast pani się pyta, jaki wymiar był w kontekście układu, okrągły stół i tak dalej. Z Kościołem katolickim komuniści im się to nie podobało, ale musieli się liczyć. Chcieli zerować poziom, do zera poziom Kościoła katolickiego. Nie udało się. Dzięki postawie wielu biskupów, arcybiskupów i duchownych w miejscowościach, miasteczkach, to się nie udało, ale tu trzeba powiedzieć wyraźnie, to jest moje prywatne zdanie. Uważam, że postawa takiej osoby, tak ważnej postaci jak prymas tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński, jego osobowość, ona też powodowała, że duchowni sami, jak i również społeczeństwo wiedziało, gdzie tkwi siła, gdzie w tym momencie jest ten ciężar, bo niestety wszystko zostało zniszczone i tylko został opór, możliwość oporu jakiegokolwiek intelektualnego, nawet w środowisku Kościoła.
No i nawet Magdalenka, tutaj nie wstydzimy się.
I duchowni wspierali zmiany. Przecież nikt nie będzie, ja jestem w stanie nawet zrozumieć próbę rozmowy, natomiast to, że komuniści tak potraktowali sprawę, to już jest inna kwestia, że im się udało tym wszystkim zamieszać. Ja powiedziałem więcej. Inaczej by była sytuacja, gdzie Polacy się myślący o Polsce ludzie, działający politycznie i duchowni też, połapali się, że tak to nie może być. Tak zwana gruba kreska, etc., etc. Tak nie może być. Dlatego rząd Olszewskiego mógł to wtedy zmienić. 20 ponad lat temu byśmy mieli już inną Polskę. W ogóle byśmy dzisiaj nie rozmawiali na te tematy, bo
nie pozwolono.
Tak jak może i Francuzi, byśmy już mieli to daleko za sobą. A nie mamy tego, bo to ciągle tkwi, bo ciągle te odpryski tutaj funkcjonują i to jest wielki problem. Jałta, pani mówi, Zgadzam się, to było niesamowicie trudne. Natomiast powiem tak, dlaczego podejmowali walkę? Częstokroć nie mieli wyjścia, nie chcieli podejmować, nie mieli już siły walczyć, chcieli unormowania, jakichś relacji, żeby byle jakie jakoś było. Były zabory, przetrzymali. Się okazało, że się nie da tak jak w zaborach, że oni są jeszcze gorsi, że ich będą ścigać i likwidować fizycznie do ostatniego. I to było najgorsze. Ujawniali się i co się okazywało? Po jakimś czasie znikali, byli aresztowani z ulic, z domów zabierani, z zakładów pracy, tak jeszcze, żeby nikt tego nie zauważył najlepiej, żeby nie wyzwalać jakiejś sytuacji i znikali. I rodziny za chwileczkę miały problemy, ewentualnie pracy nie dostawały. To nie było wszystko takie proste. Ja staram się zrozumieć te powody tych działań, że nie. No i oczywiście było też to, że chcieli być wierni przysiędze, że to nie jest ta Polska i walczyli o nią do końca. Józef Rettinger, rzeczywiście doradca Sikorskiego, niezwykle tajemnicza postać, a z drugiej strony rozpoznana. Bez wątpienia nie działał dla sprawy polskiej. Chodził przy Sikorskim w momencie, kiedy było zabójstwo Sikorskiego. Twierdzę, że to było zabójstwo Sikorskiego w ramach działania wywiadu brytyjskiego i sowieckiego. Myślę, że to kiedyś w końcu wyjdzie i to się potwierdzi. Józefa Rettingera wyjątkowo nie było wchodzącego do tego samolotu. Później jego postawa właśnie przy tworzeniu środowisk masońskich była zdecydowana, jasna, tworzenie tak zwanego rządów światowych, jak to się pięknie określa. Była bardzo ważna postać w polityce międzynarodowej.
Tak, no i jeszcze rozmówimy, nawet gdy pani mówi, to z podniesionym czołem, można powiedzieć, jako ludzie kościoła, byli duchowni, którzy zawiedli, byli ci, którzy poszli.
Jesteśmy tylko ludźmi.
Tak, ale to był taki mały w sumie procent, że spokojnie.
Można powiedzieć, że Kościół katolicki zdał egzamin, tak? Jeśli się popatrzy na to.
Weźmy każdą grupę. Ja wiem, że nie powinno być 0,1, ale inne grupy, sędziowie, gdzie mówię o nauczycielach, o profesorach, więc spokojnie, nie?
Proszę ojca, życie, nie, jak wiemy, nie jest do końca zero-jedynkowe. Nieraz naprawdę się nie da. Są nieraz tak trudne i zawiłe historie, że każdą sprawę trzeba rozpatrywać indywidualnie. Bo jeśli nawet byli... Ja się nieraz zastanawiałem, dlaczego ludzie tak silnego charakteru nie dawali się złamać tyle lat przez Niemców w różnych sytuacjach opresyjnych, obozach, więzieniach. Sowieci nie mogli ich złamać. Łamali bardzo często wtedy, kiedy łapali ich rodzinę. I było szachowanie. Wyjeżdżają, zlikwidujemy ich i oni wiedzieli, że to są w stanie zrobić. I robili to komuniści i Sowieci.
Czyli ten perfidne dotykanie tych najgłębszych jakichś, prawda, pokładów.
Funkcjonowali na najniższych pokładach.
To było straszne. Telefony jeszcze, panie profesorze, kilka minut dosłownie, dobrze? Żeby było takie, tak, tak, zmęczenie jest, ale no okazja to też u nas, jak się przyjedzie, też trzeba swoje odpokutować.
Do szóstej rano.
Swoje odpokutować, tak. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
No, witam serdecznie, szczęść Boże.
Witamy.
Witam jeszcze raz. Więc pytanie, ja nie pamiętam czasów, kiedy ludzie byli wywożeni na Syberię, bo to było zaraz po wojnie, byłam zupełnie dzieckiem i tylko się o tym mówiło. Ale moi kochani, lata Solidarności, o tym się nie mówi. Ja dostałam wilczy bilet, ja osobiście, bo ludzie zostali wywożeni, ale już nie na wschód, na zachód. Musieli opuścić Polskę, dostali jeden bilet w jedną stronę, a już nie było powrotu. Ja dostałam wilczy bilet i nie mogłam nigdzie pracy dostać. I się zastanawiałam, dobrze, że mnie nie wywieźli na wschód. Ale ja musiałam opuścić, byłam zmuszona opuścić Polskę. To były czasy naprawdę chyba nieco takie same, jak było w czasie wojny, wywózka na Syberię. Tylko że troszeczkę byliśmy w innych takich, bo tam Syberia, tam były mrozy. Ludzie były odpowiedni, nasze organizmy polskie nie były przyzwyczajone do takich mrozów. Ale myśmy zostali zachłyśnięci Zachodem, zaraz jak przyjechaliśmy, bo się wyjechało z Polski z kartkami. A tam wszystko było. Więc ja, by mnie powstał taki bunt. Jak to jest możliwe? tak samo pracowaliśmy, tak samo mieliśmy te same żołądki, te same mózgi, ten sam szkielet. I jak to jest możliwe, że w Polsce nic nie było? Była wojna, żeby dostać produkty, które były na kartkach, a tam wszystko lśniło, wszystko było. Więc a do tego jeszcze człowiek nie był u siebie. Zawsze był wśród obcych. I nie wiadomo, jak byśmy się starali. My byśmy wszystko robili. Oby tylko nie na kolanach. Ale my byliśmy zawsze traktowani jako obcy ludzie. Nawet kiedy próbowaliśmy w naszym wykształceniu pracować, byliśmy obcymi tam. I to dla mnie osobiście. Fajno teraz, bo teraz jak jestem na emeryturze, pomimo że mieszkam jeszcze za granicą, ale mogę przyjeżdżać swobodnie do Polski, bo tu jest moja ojczyzna. Tu jest mój kraj, a nie tam gdzieś. Gdzieśmy się urodzili. Tam nasza tęsknota jest. Na darmo się słowacki, Mickiewicz, a potem Asnyk pisali w swojej twórczości o wielkiej tęsknocie. A Chopin to pokazywał w muzyce. I na darmo po prostu, ale muszę powiedzieć, że gdybym nie wyjechała, gdybym nie została zmuszona do wyjazdu, to bym chyba nigdy nie wiedziała, czym jest Polska i czym jest moja ojczyzna. Jak przyjeżdżam, to ja oddycham tutaj. Oddycham w moim kraju, nie tamtym, gdzie już 30 ponad lat się mieszka, ale tu Polska. Moja kochana Polska. I to jest w tej chwili to, co ja uważam najważniejsze. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Elżbieto za świadectwo. Bardzo piękne.
No, żeby tak dopełnić ten program, faktycznie należy powiedzieć parę słów solidarności. Potężny ruch, wielki ruch z wielkim, pozytywnym odbiorem społeczeństwa polskiego, ale i również poza Polską, na tak zwanym Zachodzie, w Europie i w Stanach Zjednoczonych odbierany niezwykle przychylnie, pokazujący te polskie dobrą stronę polskich działań niepodległościowych i takich wartości wynikających z naszych polskich tradycji. Ale dlaczego tak się mało dzisiaj o Solidarności też mówi i tak rzadko wspomina się przez różne środowiska? Dlatego, że ten symbol Solidarności został zniszczony w III RP. Wielokrotnie twierdzę, został nadwyrężony. I dlaczego? Po prostu wartość i symbol Solidarności zostały zniszczone przez tak zwane elity, część elit III RP, która potencjalnie wyrosła z Solidarności, była z nią związana, ale przez swoje postawy, negatywne zachowania się okazało, że nierozumiejące, o co tak naprawdę walczyli. Zamykanie do tak zwanego poziomu kiełbasa w sklepie, samochody w salonach samochodowych się kupuje, a to przecież jak się rozmawia z tymi działaczami, to nie o to chodziło. Wszyscy wiedzą, że chodziło o niepodległość, a nie o to, żeby były kiełbasy różnego rodzaju w sklepach i samochody w salonach na sprzedaż. To nie o to chodziło. Chodziło o rzeczywistą niepodległość. Zniszczono mit. Oczywiście ten mit został zniszczony przez środowiska, znowuż, medialne, trzecią elitę, tak, III RP, ale powiązaną właśnie z tą strukturą, z którą ciągle mamy w tle oprawców z PRL-u, którzy gdzieś mają potężne wpływy. To nie jest mania prześladowcza, to jest niestety, zamykając, prawda. Miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Zresztą, panie doktorze, popatrzmy, co się teraz dzieje, prawda? Polska, mówimy, powstaje, no, dobra zmiana, to jest też wykpiwane. I wydaje się, takie ruchy się przedziwne, i odgórne, i oddolne, i boczne. Przecież ktoś pomaga.
Powiem inaczej. Wycięto z nas historię, odhistoryzowano naród polski, społeczeństwo szczególnie młodo. I co nagle się stało? Coś, co by się nie stało w życiu 10 lat temu. Że wychodzą ludzie związani z dawnymi strukturami i mówią, że stan wojenny to było... To nie było nic takiego, tak? Wiemy, o co chodzi, nawet nie chcę tego wspominać i żałujmy teraz SB-ków, WSI, etc., etc., ale reszty nie żałujmy, tych ludzi, których pałowano i tak dalej, się nie żałuje. Tylko mamy ich żałować. Dlatego, że myśleli, że wreszcie mogą zagrać na tym pokładzie odhistoryzowanego bez narodu, który nie zna swojej historii. Się okazało, że się bardzo pomylili. Zostali całkowicie zhejtowani przez młodych ludzi i wiedzą, że pokolenie NSZ-u AK wygrało. Trzecie pokolenie. Wygrywa.
Natomiast pytanie, czy temu pokoleniu wystarczy mądrości? Wystarczy, czy nie da się rozegrać? Bo ci panowie jeszcze nie są takimi dziadkami, panie doktorze. To nie są takie staruszki, prawda, 75-letnie.
Nie, no oczywiście, tylko... że nie. W 89 tak. roku ci, co kończyli formalnie służbę w tamtych strukturach, uciekali, bo nie przeszliby weryfikacji, mieli przecież po 40 lat.
I ja wierzę, temu panu.
I zasłużeni byli
tak, temu pułkownikowi wierzę, że stoi w Kożuszku i mówi, że jak on ma teraz żyć za 2000, za 2,5, jak przecież miał, prawda, 9, 10, może 11.
No na pewno miał więcej, tak? Znacznie więcej, nie?
I ja mówię, że jest mu teraz trudno. Nie może się pogodzić. Ja się pytam, jak to się stało?
Tak,
to
tylko, że 10 lat temu ten człowiek by się nie odważył wystąpić. To jest właśnie to. I oni się przeliczyli. Według mnie się całkowicie przeliczyli. Źle sprawdzili. Czyli inaczej, przy całych próbach swoich sterowania socjotechniką nie są idealni. Można z nimi wygrać. I mam nadzieję, że to się stanie.
No właśnie, ja mam taką obawę, tylko nie chcę mówić głośno, że ich ta determinacja jest, może być większa niż siła tego, żeby było tak, jak jest, normalnie, prawda, żeby było ta Polska, powiedzmy, tych planów teraz, żeby ona nie przegrała. No przegrać może, jeżeli społeczeństwo zawiedzie, jeżeli będzie dalej kontynuacja tego poparcia i tego zrozumienia, bo to pierwsze musi być zrozumienie, bo przecież ja nie wierzę, że będzie z roku na rok.
Nie, no zmiana nagle... się nie skończyła jeszcze. Te zmiany muszą następować w mentalności każdego z nas, każdego obywatela, bo to na tym to polega, bo to problem tkwi w tym, nie że ci ludzie walczą o swoje prawa. Po obywatelsku jestem w stanie to zrozumieć. W jaki sposób one są nadane, tak? Prawnie. Natomiast problem tkwi, że przeciętny obywatel, który w życiu nie popierał tamtego systemu, rodzinnie, jako wnuk, powiedziałby niezaangażowane rodziny, mówią, nie, przecież to było niedobre. Ale on dzisiaj mówi, że no, czemu im się zabiera? Bo tu jest ten manom. Nie ma poczucia sprawiedliwości. Bo jak ja bym miał taką sytuację, też bym nie chciał, by mi zabierano. Ale z kolei nie patrzy się na tą drugą stronę. Ale są ludzie, którzy za 1100 mają przeżyć i tylko dlatego, że byli źle traktowani, że coś powiedzieli, że brali udział w manifestacjach solidarnościowych, etc. Mieli niskie pobory, nie mieli nagród, podwyżek, premii i dzisiaj mają najniższe pobory. Bardzo często z tego powodu. Przecież wiemy, że świętej pamięci Anna Walentynowicz miała tak skandalicznie niskie pobory, tak zasłużona osoba, że prezydent Lech Kaczyński wyznaczył specjalną emeryturę, jeśli mnie pamięć nie byli, tak? Na pewno miała bardzo niskie pobory, tak? No to są skandaliczne rzeczy. To niech spojrzą w ten sposób, że tak nie powinno być. Powinna być przyzwoitość.
Tak. Czy państwo gwiazdowie także i tak dalej, i tak dalej. Więc...
Zgadza się, to jest większość takich ludzi. Tutaj powinna też być przyzwoitość przede wszystkim.
Tutaj miała trafność ta książka pana profesora Dudka, Reglamentowana rewolucja, prawda? To wszystko było tak, żeby było, no żeby, bo już nie dało się wytrzymać tego, więc powiedziano tak, no oddamy wam władzę, ale wy nam zostawicie pieniądze, a my potem odbudujemy media i odbierzemy władzę. Bo takie były plany, no, że wielkie zaczynanie siła mediów, co też właśnie było, no bo popatrzmy jednak, właśnie bym zapytał jeszcze telefon o jeden, ale panie doktorze, te stulecie powiedzmy i te lata komunistyczne, co było największym paliwem systemu
komunistycznego?
Tak. Propaganda czy strach?
Ja uważam, że strach. Strach poparty siłą sowiecką z potężną siłą oddziaływania. Jednak te masowe ataki na ludność, mordy, najazdy na wioski, miejscowości, jak coś nie pasowało, szczególnie po wejściu Sowietów, tak, że były podejrzenia, że miejscowość jest przeciwko komunistom, tak, były najazdy, tak, likwidowanie.
Ale
było,
potem elektryfikacja wsi, jedno radio, jedna telewizja, jedna gazeta, dostęp do książki jednej, w szkole jeden program. Czyli propaganda, ściśnięcie.
Oczywiście, w konsekwencji dalszej stała indoktrynacja. Stała indoktrynacja i stałe zastraszanie. To jest wiele czynników, które się na to składało. No i system tak zwanych donosicieli. Tworzenie systemu donosicieli. Jednak ich było parę milionów. Niektórzy liczą około 5, tak? W przeciągu całego okresu PRL-u.
Nie jest prawdą, że...
Potencjalnie możemy powiedzieć, że to nie było tak dużo. Nie, ja nie mówię o funkcjonariuszach. Ja mówię o ludziach, którzy albo samodzielnie przeszli, albo zostali przymuszeni. I nawet powiem więcej, proszę Państwa, nie oceniam tych ludzi. Bo nieraz zależy mi na ocenie, bo nieraz to były tak powiązane działania, że ci ludzie, wiedząc, co się stanie im najbliższym, dawali, łamali się po prostu. Dlatego nie oceniam, współczuję. To jest bardziej właściwa forma. Tym, którzy przeszli pod wpływem różnych sytuacji, tragicznych losów swojej rodziny, najbliższych, podpisywali takie, a nie inne dokumenty, bo oni przeżywali osobistą tragedię. Ludzie bardzo często przyzwoici, przez to, że mieli ich rodzinę złapaną, mieli na oku, mogli coś zrobić, a wiedzieli, że mogą. Przecież mieli wiele przypadków takich, że coś się działo z najbliższymi. To nie było tylko straszenie, udawanie. Współczuję tym ludziom.
No, złośliwi mówią też, że te braki materialne. Chleb, kiełbasy nie było, prawda, tego nie było, że tak podobno w Czechach.
Tak, ale tutaj trzeba rozdzielić, bo są też ludzie, którzy właśnie za przysłowiowe śliwki, tak, worek śliwek, czy paczkę śliwek poszli i donosili. Tu nie, ja nie mówię o takich sprzedawczykach, ja mówię o ludziach, którzy byli przyzwoitymi ludźmi, nawet byli w opozycji, działali w czasie, działali w podziemiu niepodległościowym i nagle się okazuje, że zostali po liczotach złamani. Właśnie z tego tytułu, że najbliższych mieli, trzymali i coś się działo. Współczuję tym ludziom.
To jeszcze telefon, jeszcze jeden spróbujemy, bo widzę, że z linii są. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Myślę, że najgorszym, co mogło nas spotkać w XX wieku, to jest upadek moralny. I dzisiaj właśnie cierpimy przez to, że nasze elity, w cudzysłowie, są w takim stanie i w takim stanie jest nasz kraj. Bo gdybyśmy moralnie nie zostali złamani, oczywiście nie wszyscy, to dzisiaj taki pan Petru musiałby się zrzec mandatu. Czy inni, czy taki pan Kijowski. A oni uważani są, że nic się nie stało. Po prostu nic się nie stało. I to jest naszą tragedią. Że nie mamy prawdziwych elit. Że wszystko jest po prostu, nie ma prawdy. Prawda nie funkcjonuje w naszym społeczeństwie już. Jestem 35 lat nauczycielem. Należę do Solidarności. I wiem, że jeśli prezydent nie podpisze dzisiaj właściwie tej ustawy, to będzie to dla nas porażką. Bo wbrew temu, co się mówi, wielu nauczycieli, rodziców jest za reformą. ZNP zawsze stawała okoniem, a w tej chwili to jest, to też nie jest ich tam dużo, ale oni będą podgrzewać atmosferę, ponieważ Trybunał upadł, strajk beznadziejny, powiedziałbym pluszowy strajk, no to teraz przyczepili się do szkoły. Referendum. To jest wydane pieniądze, to będzie tak, jak z referendum Komorowskiego. Nic to nie da. Myślę, że, a jeśli to rodzice powinni rzeczywiście iść, my nauczyciele, bo my jesteśmy za tą reformą, w gimnazjach nie da się pracować. To jest coś okropnego. Także miejmy nadzieję, że będzie to szło w lepszym kierunku. A jeśli chodzi o naukę historii, to po prostu, tak jak pan powiedział, wydarliśmy tą historię, nie ma historii. A te resztki, które zostały historii, to jeszcze na dodatek uczniowie naprawdę nie chcą się uczyć. I nauczyciel musi się naprawdę nagimnastykować, żeby uczeń zechciał się nauczyć. Bo przecież historii nie da się wyłożyć i co? Uczeń musi iść do domu, musi sobie to jakoś przyswoić. Trzeba by powtarzać i jeszcze raz powtarzać. Ale mam nadzieję, że opatrzność Boża nad nami czuwa i że to wszystko będzie szło w dobrym kierunku. Szczęść Boże.
No właśnie, pozostała na ta nadzieja, bardzo ważna i mocna. I upadek moralny, to co też pani powiedziała, i panie doktorze, proszę mi wybaczyć, tutaj nie do wszystkich to mówi nauczycieli, ale to jednak była grupa bardzo hołubiona przez komunizm, władze komunistyczne. Przypomnijmy, że wielkie tam ulgi, specjalne karty zaraz po stanie wojennym. To też jest taka...
Dlatego no to była droga też propagandy, tak? Szkoła była potencjalnie drogą propagandy. Ale no, inaczej mówiąc, nie można też generalizować, bo nie wszyscy tacy nauczyciele byli, którzy podlegali, bo ja pamiętam, byli nauczyciele języka polskiego, z którymi ja się stykałem i nie tylko historii, którzy naprawdę dzisiaj można powiedzieć, no mówili normalnie, tak, ale w tamtych czasach to nie było takie proste. Mówili, byli przyzwoitymi ludźmi.
Tak, i nawet, no, raz, że mieli odwagę o tym, o Katyniu nawet mówić, prawda, przy czym było takie, że dla wybranych trochę, nie, że jak ktoś tam się zapyta, jakieś koło zainteresowań, to tak, pożyczanie książek, no to przedziwne, do lat 80., nie, to chociaż już były takie te niby jakieś publikacje poza obiegiem, drugi obieg.
No, pojawiały się takie publikacje gdzieś tam na takich bibułowych, typu bibuła, gdzieś tam drukowane zeszytowo, takie najgorszej jakości, ale to były rzeczy, które wzruszały. Jak człowiek czytał, ja pamiętam nieraz taką publikację, człowiek dostał do ręki w latach 80., to jak czytał, to mówi, nie, to jest inny świat, to jest niewiarygodne. To były rzeczy, które naprawdę, nawet jak człowiek z domu pewne rzeczy wynosił, mnie się o pewnych rzeczach też mówiło, a słyszałem, jak krewny przyjeżdżał z Londynu, który był związany ze środowiskiem Armii Krajowej, i potem jako kurier już po II wojnie światowej, jeden z ostatnich z Pomorza, przyjeżdżał to i miałem możliwość coś więcej się dowiedzieć, tak, jak wuj opowiadał. Natomiast nieraz książki się pojawiały, to człowiek czytał i wręcz się trzeba było uczyć na pamięć, bo to było tyle nowych faktów, że to aż niemożliwe. No tak było.
Ten drugi obieg.
Oby się nie powtórzyło.
Oby się nie powtórzyło. Panie doktorze, no dziękujemy bardzo za obecność, bo już czas na odpoczynek. My jeszcze będziemy tutaj mieli okazję na podsumowanie jeszcze spotkań opłatkowych, gdzie tylko. W każdym razie ten wiek XX na pewno będzie miał jeszcze długie, długie takie promieniowanie, prawda, na ten XXI. Bo to nie sposób jest tak powiedzieć koniec, to tak tylko matematycznie, kalendarzowo da się powiedzieć, prawda, że mamy nową erę, nowe milenium. Natomiast jest tutaj to doświadczenie pokoleń, mówimy ta...
Mamy ciągłość pokoleniową, tak. I to jest dobre, bo jakby nie było ciągłości pokoleniowej, to czas sowieckiego, drugiej okupacji sowieckiej i komunizmu, tego PRL-u by nas zniszczył po prostu. Nas by nie było, byśmy się tu nie spotkali, nie byłoby w ogóle takich rozmów. Także mamy te pokolenia i one funkcjonują. Myślę, że z kręgosłupem społeczeństwa polskiego przy pewnej pracy, zaangażowaniu centralnym, bo to bez czynnika centralnego, państwowego, są to niemożliwe rzeczy, żeby całościowo przebudować, żeby to zrozumieć, dotrzeć.
Dzięki tym pokoleniom niezłomnych, tych, którzy oddali życie, a którzy nie oddali życie, ale cierpieli, bo też była taka...
No ludzie Solidarności są tego przykładem. Może za mało o nich tutaj dzisiaj mówiliśmy. Tu pani na końcu powiedziała, ale na szczęście mówiliśmy dzisiaj, wspominaliśmy działania ludzi Solidarności. To był właśnie kolejny krok do tego, aby wygrać Polskę.
No ale to też nowy temat, nie zaczynajmy, ale jak nawet potrafiła tamta władza, prawda, totalitarna, wejść w struktury Solidarności. To był też no, majstersztyk, prawda, wywiadowczy, no że weszli w tamtych ludzi. Nie tylko z ich głowy myślenia, ale tak samo wyglądali jak ci robotnicy, wyglądali jak ci, że weźmy cała grupa doradców, już nie chcę teraz wracać, bo już nie żyją, prawda? Tych profesorów tak, wielkich tak. Nagle się pojawiają jak kruki, prawda? I ukierunkowują tych...
No staranie przejęcia Solidarności, ruchu Solidarności. Powstaje pytanie na pewne inne spotkanie, czy rzeczywiście im się udało, czy w jakim stopniu się udało, czy w ogóle im się udało, tak? To jest temat otwarty, chociaż ja myślę, że tak pokrótce można powiedzieć, że częściowo odnieśli sukces w tej materii.
Liczy pan na nowe tutaj odkrycia IPN-owskich tych zasobów? Coś dowiemy się?
W kontekście tak. Nowych materiałów myślę, że będzie jakieś lekkie... huraganowa.
Może być
zasób informacyjny. Według mnie tak. Twierdzę, że tak.
Czy poznamy nazwiska, czy mechanizmy?
Myślę, że to i to.
To i to.
Mechanizm będzie łączony z personaliami, bo zawsze stoją za tym osoby, nawet jako wykonawcy, prości, ale będą.
Ale ja uważam, że już takie nie będzie porażenia jak kilkanaście lat temu, że tak rzeczywiście to był taki wstyd, prawda, że nagle coś wyszło, nazwisko, chociażby ta noc wtedy, prawda, czerwcowa.
Znaczy nie, mi się wydaje, że aż tak nie będzie.
Nie będzie.
Jesteśmy społeczeństwem już bardziej świadomym. Tylko powstaje pytanie, na ile się dowiemy o tych faktach, po to, żeby dołożyć sobie argumentację albo zwiększyć tą argumentację.
I te głowy, o których mowa, będą siwe już. Albo ich nie będzie. No, lustracja chociażby sądów, prawda? I Tak, wiele, wiele tematów. Panie doktorze, dziękuję bardzo za naszą dzisiejszą obecność i myślę, że to nie spotkamy się za jakiś czas. Będzie też okazja
dziękuję
na podsumowanie
bardzo.
Obecnych też spraw i ciągle powracanie do historii. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan doktor Dariusz Kucharski był naszym gościem przez kilka godzin. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na spotkanie.
Dziękuję bardzo.